Rozdział 10. Zrównoważona produkcja i technologia. Autorka Sabina Baraniewicz-Kotasińska. Podejście do kwestii produkcji dóbr ma zasadnicze znaczenie dla środowiska naturalnego. Wzorce produkcji w sposób istotny oddziałują na poziom globalnego ocieplenia, zanieczyszczenia, a przede wszystkim na kwestie zużycia zasobów naturalnych. Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i wyższej jakości życia uzależniano podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro z 1992 roku właśnie od eliminacji przez wszystkie kraje niezrównoważonych wzorców produkcji, a przy tym także konsumpcji wytwarzanych dóbr i usług. Na tej podstawie kluczowe stało się tworzenie przez organy publiczne polityk zobowiązujących zarówno sektor publiczny, jak i biznesowy do wdrażania zrównoważonych metod produkcji. Globalna debata nad zrównoważoną konsumpcją i produkcją Sustainable Consumption and Production SCP kontynuowana była na sympozjum w Oslo w 1994 roku. Jej uczestnicy ustalili, że zrównoważona konsumpcja i produkcja oznaczają korzystanie z usług i pokrewnych produktów w sposób, który jest reakcją na podstawowe potrzeby społeczności i przekłada się na poprawę jakości ich życia. Celem takiego działania jest minimalizacja zużycia zasobów naturalnych i toksycznych materiałów, jak również emisji odpadów i zanieczyszczeń w całym cyklu życia usługi lub produktu po to, żeby nie narażać potrzeb przyszłych pokoleń. Sprostanie wymienionym założeniom wymaga od państw zmiany sposobu produkcji i konsumpcji towarów. Wzrost wydajności produkcji musi zostać osiągnięty za pomocą mniejszej ilości surowców, a tym samym przy mniejszych kosztach i ograniczonym wpływie na środowisko. Jak podaje Komisja Europejska, szczególne zmiany potrzebne są w sektorach żywności, budownictwa i transportu, gdyż to właśnie w tych branżach odnotowuje się największy wpływ produkcji na środowisko. Według szacunków Światowego Instytutu Zasobów, World Resource Institute, prezentowanych na platformie Climate Watch, za prawie 3/4 globalnej emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektory gospodarki przy produkcji dóbr i usług odpowiada sektor energetyczny – 73,2%. W ramach niego najwięcej, bo 24,2% emisji, powstaje w wyniku energii zużywanej w przemyśle, a następnie w budynkach – 17,5%. W tym ostatnim przypadku warto wspomnieć, iż większy udział w poziomie emisji gazów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej do oświetlania i ogrzewania pomieszczeń czy korzystania z urządzeń elektrycznych mają nie budynki komercyjne, takie jak biura, sklepy i restauracje – 6,6%, lecz gospodarstwa domowe – 10,9%. Z tego powodu tak bardzo istotne dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju są również prawidłowe wzorce konsumpcji społeczeństwa. Badacze Joseph Poor i Thomas Nemec wskazują, że sektor żywności jako całość – uprawa, hodowla, przetwórstwo żywności, pakowanie, chłodzenie, transport, handel detaliczny – odpowiedzialny jest za około 26% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Najwyższy udział w tej emisji ma sama hodowla zwierząt do produkcji mięsa, nabiału, jaj i owoców morza oraz rybołówstwo – 31%. Wysoki ślad węglowy odnotowuje w tym przypadku produkcja wołowiny i jagnięciny, bydło i owce w procesie trawiennym, tak zwana fermentacja jelitowa, wytwarzają metan – gaz, który zajmuje drugie miejsce na liście gazów cieplarnianych najbardziej wpływających na zmiany naszego klimatu. Dla porównania, produkcja roślinna odpowiada za 27% emisji w sektorze żywności. Za 21% odpowiedzialna jest produkcja z przeznaczeniem do spożycia przez człowieka, a za 6% produkcja paszy dla zwierząt. Na wzrost gazów cieplarnianych w atmosferze odpowiadają w tym przypadku m.in. uwalniane w wyniku stosowania nawozów i obornika podtlenek azotu czy wytwarzany przy produkcji ryżu metan. Więcej emisji powstaje także na skutek użytkowania gruntów dla zwierząt gospodarskich – 16%, niż z upraw przeznaczonych do spożycia przez ludzi – 8%. W prezentowanym przez Pura i Nemeka zestawieniu zwraca się szczególną uwagę na wskaźnik poziomu zanieczyszczeń pochodzących z produkcji żywności, która nigdy nie zostanie skonsumowana. Jej marnotrawienie generuje 24% emisji w sektorze żywności. Niemal 15% tej wartości pochodzi ze strat odnotowanych w łańcuchu dostaw z powodu złych technik przechowywania, np. nieodpowiednia temperatura i obsługi, poprzez psucie się w transporcie lub procesie przetwórstwa. Za pozostałą część emisji odpowiedzialni są konsumenci i sprzedawcy, którzy wyrzucają nieskonsumowaną i niesprzedaną żywność. Oznacza to, że ziemia, woda i energia wykorzystywane do jej produkcji poszły na marne, a dodatkowo przyczyniły się do zwiększania kosztów środowiskowych. Wyrzucana żywność stanowi minimum 6% całkowitej globalnej emisji gazów cieplarnianych. W rzeczywistości wskaźniki te mogą być nawet wyższe. To niemal 3 razy więcej niż globalne emisje z lotnictwa. Zanieczyszczenie powietrza poprzez emisję pyłów i gazów to jednak nie jedyne uboczne skutki działalności gospodarczych. Oddziałują one negatywnie na środowisko również poprzez nadmierne zużycie wody, produkcję ścieków czy odpadów. W przypadku Polski, jak pokazały badania Głównego Urzędu Statystycznego, GUS, z 2009 roku, podmiotami, które w najwyższym stopniu zanieczyszczają środowisko poprzez emisję gazów, ale też w największym stopniu zużywają wodę i produkują ścieki, choć w dużej mierze oczyszczone, są te zajmujące się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę. Za największy poziom emisji zanieczyszczeń pyłowych odpowiadają producenci metali i wyrobów z metali. Duży udział mają tu również producenci artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych, jak i wyrobów chemicznych. Ci ostatni odnotowują też w ramach przetwórstwa przemysłowego najwyższe wskaźniki zużycia wody. Niewiele mniej wody pobiera się w ramach działalności publikacyjnej i poligraficznej oraz przy produkcji papieru. Opracowanie bardziej zrównoważonych metod wytwórstwa i produkcji stanowi więc istotny priorytet dla naszej gospodarki. Warto zaznaczyć, iż niezwykle istotną rolę odgrywają tu sami konsumenci. Poprzez dokonywanie świadomych wyborów zakupowych mają silny wpływ na kształtowanie ekologicznej jakości usług i towarów. Prócz zrównoważonych wzorców konsumenckich, nie mniej ważne są także sposoby przechowywania przez nich żywności, segregowania i ograniczania odpadów, czy nawyki związane ze zużywaniem wody i energii. Myślenie oparte na cyklu życia produktu. Wdrażanie metod zrównoważonej produkcji i konsumpcji powinno sprzyjać efektywniejszemu gospodarowaniu zasobów, zmniejszeniu ilości odpadów, a w konsekwencji poprawie jakości środowiska. O ile jednak w przypadku wielu aspektów produkcji energii wypracowano skuteczne rozwiązania w zakresie zwiększenia udziału energii niskoemisyjnej i odnawialnej, o tyle ograniczenie emisji z produkcji żywności stanowi poważne wyzwanie. Kluczowe stają się zmiany żywieniowe konsumentów, ale też znalezienie rozwiązań umożliwiających poprawę efektywności rolnictwa i przetwarzania żywności z ograniczeniem poziomu jej marnotrawienia. W 2008 roku Komisja Europejska opracowała plan działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej. Dokument ten zawiera szereg propozycji mających przyczynić się do poprawy ekologiczności produktów oraz zwiększenia popytu na bardziej zrównoważone towary i technologie produkcji, w tym pomóc konsumentom w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów zakupowych. Jak twierdzi Komisja Europejska, zrównoważona konsumpcja i produkcja maksymalizują potencjał biznesu do przekształcania wyzwań środowiskowych w gospodarcze możliwości i zapewniania lepszych warunków dla konsumentów. Jedną z proponowanych metod poprawy wskaźników wpływu produktów na środowisko ma być tak zwany life cycle thinking, a więc myślenie oparte na cyklu życia. Pewne formy myślenia opartego na cyklu życia pojawiły się na przełomie lat 60. i 70., kiedy zaczęto martwić się o ograniczone zasoby naturalne, w tym w szczególności o zasoby ropy naftowej. Przez kolejne lata koncentrowano się jednak głównie na ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko na etapach produkcji i odprowadzania ścieków. O ile działania te pozwalają na redukcję poziomu zanieczyszczenia powietrza i wody, to jednak w podejściu holistycznym do procesów wytwórczych są one niewystarczające. Life Cycle Thinking ma za zadanie identyfikować i redukować wpływ wykorzystywanych produktów na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Takie nastawienie ma umożliwić odnajdywanie ulepszeń dla produkcji usług i towarów na każdym z etapów ich powstawania, a więc od momentu wydobycia i przetworzenia surowców poprzez proces wytwarzania i dystrybucji, aż po ich konsumpcję lub wykorzystanie, a następnie ponowne użycie, recykling, odzyskanie energii i ostateczne unieszkodliwienie. Co więcej, istotnym celem myślenia opartego na cyklu życia jest unikanie przenoszenia obciążeń, to jest minimalizowanie wpływu poszczególnych etapów cyklu życia w sposób nieobciążający kolejnych. Life Cycle Thinking stało się ważną koncepcją tworzenia polityk środowiskowych i zarządzania biznesem, która jednocześnie wymogła podejmowanie współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi na każdym z etapów łańcucha produkcji. Co ciekawe, propozycja ta została wykorzystana między innymi do zmniejszenia wpływu detergentów do prania na środowisko. Okazało się, że opracowanie formuły umożliwiającej pranie ubrań w niższej temperaturze pozwoliło na znaczące zmniejszenie zużycia energii w gospodarstwie domowym i pozytywnie wpłynęło na ograniczenie oddziaływania na takie wskaźniki środowiskowe jak zmiana klimatu, zakwaszenie czy fotochemiczne tworzenie ozonu. Technologiczny wkład w zrównoważony rozwój. Jednym z istotnych narzędzi mających na celu poprawę poziomu zrównoważenia procesów produkcji są zaawansowane technologie. Przy ich użyciu podejmuje się próbę naprawy efektywności działania produktów i usług, a przy tym zmniejszania wpływu codziennych ludzkich aktywności na środowisko. Kluczem jednak do osiągnięcia tych celów jest korzystanie ze zrównoważonych innowacyjności, a więc takich, które wspierają rozwój społeczny i gospodarczy w sposób sprzyjający ograniczaniu negatywnych zmian klimatycznych oraz zużycia zasobów naturalnych. W takim zrównoważonym rozwoju technologia pełni trzy zasadnicze funkcje – zastępstwa, zapobiegania i efektywności. W ramach pierwszej z nich innowacje mają za zadanie sprzyjać przejściu w produkcji z materiałów niebiodegradowalnych na ulegające biodegradacji. Mają również umożliwić zastępowanie wykorzystania nieodnawialnych zasobów odnawialnymi. Funkcja zapobiegania bezpośrednio wiąże się z rolą technologii polegającej na ograniczaniu procesów niszczenia i zanieczyszczania środowiska. Ostatnia funkcja efektywności wymusza na technologii zwiększanie wydajności w zakresie zużycia energii i zasobów. Zrównoważona technologia znalazła już swoje powszechne zastosowanie w różnych dziedzinach i usługach. Wykorzystuje się ją w transporcie, oświetleniu, budownictwie i przy składowaniu odpadów. Szerzej kwestie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych zostały opisane w rozdziale poświęconym Smart Cities. Szczególne nadzieje w zakresie rozwiązywania problemów klimatycznych pokłada się w sztucznej inteligencji. Grupa prominentnych ekspertów i naukowców reprezentujących 17 ośrodków podejmujących badania w dziedzinie AI przekonuje, że w walce ze zmianami klimatu szczególnie pomocne może być uczenie maszynowe, machine learning. W swoistym wezwaniu do współpracy opisują, jak poprzez skuteczną inżynierię lub innowacyjne badania społeczeństwo może uratować planetę przed kryzysem ekologicznym. Autorzy proponują wykorzystanie uczenia maszynowego do rozwoju technologii poprawiającej prognozy zapotrzebowania na czystą energię, optymalizującej systemy elektroenergetyczne czy dekarbonizującej transport. To ostatnie zastosowanie okazuje się szczególnie ważne, tym bardziej, że sektor transportu obok sektora elektroenergetycznego jest jednym z głównych emiterów CO2. W przeciwieństwie jednak do niego nie poczynił znaczących postępów w obniżaniu emisji tego gazu. Uczenie maszynowe miałoby ograniczyć liczbę niepotrzebnych przejazdów, jak również zmniejszyć obciążenie środków transportu i usprawnić konsolidację ładunków. Co ważne, sztuczna inteligencja wraz z dronami wyposażonymi w czujniki może także pomóc w usprawnieniu produkcji rolnej, przy jednoczesnym zmniejszeniu jej wpływu na klimat, a także zmienić sposób, w jaki monitorowane i chronione są siedliska przyrodnicze. Niemniej należy wspomnieć, że same technologie nie pozostają bez wpływu na środowisko. Tylko branża IT pochłania prawie 10% światowej produkcji energii elektrycznej. To niemal tyle, co w lotnictwie, a jednak nie mówi się tak często o jej wpływie na zmiany klimatyczne. Sztuczna inteligencja, choć optymalizuje procesy, zużywa ogromne ilości prądu na procesy obliczeniowe. Ponadto jej skuteczność uzależniona jest od ilości dostępnych danych. O ile tych w krajach globalnej północy jest mnóstwo, o tyle w przypadku globalnego południa dostęp do informacji może być znacząco utrudniony. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Patagonia. Biznes w służbie środowisku. Patagonia to amerykańska marka odzieżowa, której kwestie dotyczące środowiska i społecznej odpowiedzialności stanowią istotny element brandingu. Promująca się jako firma zrównoważona, swoje produkty wytwarza nie tylko z organicznych materiałów, ale też z tych pochodzących z odzysku, na przykład z przetworzonych butelek czy starych sieci rybackich. Oferowana przez nią odzież ma być przede wszystkim trwała, dlatego swoim klientom udziela wskazówek, jak przedłużać życie ubrań i jak je naprawiać. Swoją wrażliwość na kwestie środowiskowe Patagonia wyraża na blogu The Cleanest Line, na którym zamieszcza propozycje rozwiązania ekologicznych problemów. Od początku istnienia, czyli od 1973 roku, Patagonia przekazała na cele środowiskowe ponad 100 milionów dolarów. Podejście do kwestii ekologii marki odzwierciedlone zostało w słynnej kampanii reklamowej rozpoczętej w tzw. Czarny Piątek w 2011 roku. Firma wykupiła całą stronę w The New York Times, na której zachęcała do niekupowania ich produktów. W zamian za to proponowała naprawę i ponowne wykorzystanie posiadanej już przez konsumentów odzieży. Firma utworzyła także platformę, która umożliwiła klientom sprzedaż i zakup swoich używanych ubrań. Paradoksalnie te antykonsumpcjonistyczne komunikaty przyczyniły się do wzrostu sprzedaży produktów marki Patagonia. Ideę zrównoważonego rozwoju Patagonia wykorzystuje również w ramach prowadzenia firmy. Jej biura powstały z materiałów budowlanych pozyskanych z recyklingu. Wyposażono je w oświetlenie LED oraz inteligentną sieć i czujniki mające pozwolić na bardziej ekologiczne zarządzanie energią. Kontrolę nad tymi systemami sprawuje własna stacja robocza AI. Co ciekawe, nawet krajobraz i rośliny wokół budynków firmy zaprojektowano tak, aby zmniejszyć zużycie wody. Patagonia, prócz walki z wyrybianiem rzek czy wycinką lasów, prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz społeczeństwa. Wspiera mniejszości etniczne i uchodźców, zatrudnia lokalnych rzemieślników, angażuje się w kwestie równości płci oraz dąży do równego traktowania pracowników fabryk. Warto wspomnieć, iż swoją zrównoważoną i odpowiedzialną społecznie wizję rozwoju firma zawdzięcza jej założycielowi, Iwonowi Czujnardowi, wielkiemu miłośnikowi wspinaczek górskich. W latach 50., kiedy sprzęt do uprawiania tego sportu był jeszcze trudno dostępny, rozpoczął on produkcję haków i karabinków z metalowych materiałów zakupionych na złomowisku. Kiedy jednak dostrzegł, że haki niszczą naturalny wygląd ścian skalnych, pomimo ich popularności wycofał je z asortymentu swojej pierwszej firmy, Czujnard Equipment. Koszt środowiskowy produkcji kaszmiru. Mongolia jest drugim największym producentem wełny kaszmirowej na świecie. Sektor kaszmiru odpowiada za 5% PKB kraju. Ten delikatny, naturalny materiał utożsamiany jest z luksusem, a popyt na niego stale rośnie, zwłaszcza we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Choć kaszmir łatwo się rozkłada, jego zwiększająca się produkcja zaczyna negatywnie oddziaływać nie tylko na producentów, ale również środowisko. Mongolscy pasterze, którzy wciąż znajdują się w okresie przejściowym w kierunku wolnego rynku, napotykają trudności w dostosowaniu swoich systemów produkcyjnych. Wypieranie tradycyjnych metod zarządzania obszarami wypasu, brak przejrzystości łańcucha dostaw i złe warunki pracy pasterzy przyczyniły się do słabszych wyników sektora hodowlanego. W odpowiedzi na trudną sytuację gospodarczą hodowcy zaczęli zwiększać swoje stada. Liczba kóz sięgnęła ponad 29 milionów. Nadmierny wypas zapoczątkował destrukcyjny cykl: wzrost emisji CO2, wylesianie, degradację pastwisk i źródeł wody, a w konsekwencji spadek jakości produktów zwierzęcych, zmniejszenie dochodów i ponowną rekompensację w zwiększaniu liczby stada. W wyniku takiego działania około 65% powierzchni pastwiskowej Mongolii uległo zniszczeniu, z czego 25% poważnemu. W 2019 w ocenie Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju wciąż brakowało wizji tego, jak powinna wyglądać zrównoważona produkcja Kaszmiru. Niesprawiedliwe wykorzystanie zasobów. Gdyby wszyscy ludzie na świecie prowadzili europejski styl życia, ich utrzymanie wymagałoby kapitału naturalnego niemal trzech planet. To znacznie powyżej średniej światowej, która wynosi około 1,7 zasobów planety. Jak ocenia Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, World Wide Fund for Nature, WWF, wpływ Unii Europejskiej na zasoby planety jest niesprawiedliwy. Wykorzystuje ona prawie 20% zdolności biologicznej Ziemi, chociaż jej udział w światowej populacji to zaledwie 7%. Unia i jej obywatele zużywają obecnie dwa razy więcej niż to, co mogą odnowić ekosystemy Europy. Sytuacji nie ułatwia fakt, że liczba ludności na świecie rośnie, a wraz z nią wzrastają oczekiwania konsumenckie. Z tego powodu WWF proponuje przyjęcie koncepcji życia na jednej planecie, One Planet Living, a więc stylu życia i pracy zgodnego z naturalnymi ograniczeniami planety, umożliwiającego korzystanie z bogactw natury każdej żywej istocie, w tym dzikiej przyrodzie. Wymaga to od państw znalezienia odpowiedniego, zrównoważonego sposobu zaspokajania zapotrzebowania mieszkańców Ziemi na żywność, energię, zdrowie, ale też odzież, edukację, mobilność i wypoczynek. Zgodnie z koncepcją One Planet Living powinno się to odbywać z wykorzystaniem lokalnych, odnawialnych i pochodzących z recyklingu materiałów, a także w sposób pozwalający inwestować w zapasy zasobów naturalnych.